7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o karze śmierci. Ty jesteś wykładowcą akademickim, dla którego kara eliminacyjna, bo tak się też o niej mówi, jest od lat obiektem naukowych zainteresowań. Zacznijmy od może ostatniej egzekucji, jaka miała miejsce w Polsce. Kiedy to było? Gdzie to było? Co to było?
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Nie przesadzałbym może z tym, że kara śmierci jest jakimś takim motywem przewodnim moich badań, mojej pracy akademickiej, ale jasno, jest to temat, którym się oczywiście zająłem. Zająłem się dość mocno, czego wyrazem jest publikacja, która ukazała się na rynku rok temu. Natomiast no cóż, jest to temat interesujący, o czym dzisiaj na pewno sobie tutaj w szczegółach powiemy. Zapytałeś, Rafał, o ostatnią egzekucję, czyli 88 rok, czyli sprawa pana Czabańskiego. Sprawa złożona, niezmiernie interesująca, zostawiając cały background, który jest związany z okrucieństwem tego kazusu, tak może powiedzmy. Jest to sprawa, gdzie pewnie w Stanach Zjednoczonych powstałby na podstawie tego scenariusza, które napisało życie, tego tragicznego scenariusza, pewnie powstałby nie jeden film. To sytuacja, kiedy w Tarnowie mamy osiedle, mamy sympatyczną, dobrze wyglądającą jak na ten czas panią, której małżonek pracuje w Stanach Zjednoczonych. Kobietę, która jest dosyć dobrze sytuowana, która wychowuje dwójkę dzieci, które też w tej historii odgrywają niebagatelną rolę. I w sąsiedztwie człowieka, który jest młodym facetem, który raz na jakiś czas spotyka się, czy bardziej chcąc, czy nie chcąc, z tą właśnie naszą późniejszą ofiarą. On później będzie tłumaczył w ramach postępowania sądowego, że był w jakimś stopniu absorbowany przez nią, kuszony przez nią, prawda, że tam miało dojść do jakiejś wiadomej relacji damsko-męskiej, natomiast żadne fakty tego absolutnie nie potwierdzały. Te emocje narastają, tak? Mieszkają obok siebie. Oczywiście nasz późniejszy skazany to jest człowiek, który jest żonaty, a w dzień, w którym, a raczej w noc, w którą postanowił zakończyć żywot swojej sąsiadki de facto, to była noc, podczas której rodziło się jego dziecko. Więc to mamy już, to jest jakby pierwsza sytuacja, o której warto powiedzieć. Czyli człowiek, który wydaje się powinien tego dnia, tego wieczoru być po prostu w szpitalu, w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie, nie przebywać z późniejszą ofiarą i knuć swojego zbrodniczego planu w głowie. Wieczór nasz sprawca wywołuje przyszłą ofiarę, to nawet nie wieczór, a już bardziej noc, mówiąc o tym, że słyszał, wie, iż jej małżonek ze Stanów Zjednoczonych właśnie będzie chciał z nią mieć połączenie telefoniczne, wywołuje ją z domu, udają się do urzędu pocztowego, gdzie okazuje się, że żadnego połączenia telefonicznego nie było, to jest wszystko przez pozamykane, to jest noc, to są lata 80., więc zupełnie inna sytuacja niż teraz. Po czym oczywiście nasz sprawca pod wpływem alkoholu jeżdżą po tym Tarnowie samochodem. Widzi ich patrol policji. Przed tym patrolem policji uciekają. Ta kobieta jest trochę zdegustowana i trochę zdezorientowana, bo nie wie generalnie, w jakim celu została z tego domu wyciągnięta. Po czym, z tego co pamiętam, przesiadają się do innego samochodu. Ona cały czas z nim przebywa. W domu jest dwójka dzieci. No i wtedy dochodzi do jakby takiej kumulacji tego zbrodniczego planu, który pan Czabański miał w głowie, udaje się w odludne miejsce, to jest taka łąka, prawda, gdzie dochodzi do bardzo brutalnego zgwałcenia tej osoby, naszej ofiary, i dochodzi do późniejszej, to już takiej absolutnie erupcji tej agresji. Ta kobieta zostaje zabita, ale to też nie jest tak, że ten proces zabijania trwa krótko. On trwa bardzo długo. Ona ucieka. Tak, ona ucieka, wiesz, tam się dzieją jakieś dantejskie sceny, on jakby przerywa ten proces zabijania, po czym do tego wraca. Mm-hmm. Po czym, jak już dokonało się to, co on sobie, prawda, założył w głowie, ten młody facet, Wraca do miasta, wraca do tych dwóch córek i tam dochodzi do kolejnych ekscesów, tak to może powiedzmy łagodnie, chociaż to nieładne słowo, gdzie w uzasadnieniu wyroku sądu pierwszej i drugiej instancji ma dojść do usiłowania zabójstwa jednej i drugiej dziewczynki. To były młode dziewczynki, dzieci generalnie, wiadomo, że tam dochodzi do jakiejś szarpaniny, krzyków, ten facet ucieka, nie udaje mu się kontynuacja jego zbrodniczego planu, stąd też ta forma stadialna usiłowania zostaje mu tam później przypisana. Jego zatrzymanie nie jest jakąś wielką sensacją, to jakby nie trwa długo, to ustalanie sprawców i cały ten proces taki powiedzmy quasi-operacyjny nie jest jakimś procesem bardzo złożonym. On ucieka, zostaje zatrzymany po pewnym czasie. No i cóż, dochodzi do procesu. Pamiętam, jak rozmawiałem z jedną osobą, która zna tę sytuację no trochę z autopsji, bo to jest osoba w wieku tam teraz, nie wiem, 70-60 lat, więc i mieszkaniec tego osiedla, więc on o tym doskonale wie i pamięta. To rozmawiałem też z kilkoma innymi osobami, dla których ta zbrodnia była czymś bardzo znaczącym dla tego miasta, generalnie bardzo znaczącym. Dochodzi do procesu, pan Czabański zostaje skazany na karę eliminacyjną. Pierwsza, druga instancja, to wszystko zostaje utrzymane. Oczywiście późniejsza procedura, która ma doprowadzić do tego, żeby być może tego człowieka ułaskawić. I tu dochodzimy do takiego momentu, w którym na biurku człowieka, który będzie decydował o tym, kto zostanie ostatnim skazanym na karę śmierci w Polsce, mamy dwie teczki. Jedna teczka zbrodniarza z tego co pamiętam, z Kielc, który dopuścił się absolutnie horrendalnej zbrodni na osobie najbliższej, z cięciem ciała, z jakimś takim, prawda, spuszczaniem części ciała gdzieś w toalecie. No to w ogóle jakaś taka nieprawdopodobna historia. Absolutnie okrutna, krwawa i z drugiej strony mamy pana Czabańskiego, który dopuścił się tego, czego się dopuścił. Dopuścił się zgwałcenia, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z jakąś motywacją, prawda?
Kto podejmował tę decyzję?
Wiesz co, z tego co pamiętam, no to wiadomo, to były czasy, kiedy Rada Państwa i generalnie przewodniczący Rady Państwa miał głos decydujący. No i de facto on podjął decyzję, że ktoś musiał być skazany na karę śmierci, tę właśnie ostatnią. Pisał o tym pan profesor Rzepliński w jednym ze swoich artykułów naukowych, akurat ten artykuł dotyczył trybu doraźnego. No właśnie, i teraz można sobie zadać pytanie, która z tych zbrodni była na okrutniejsza. Być może obydwie zasługiwały na to, żeby jednak dać szansę tym ludziom, tak? Bo to byli, mówimy ten Czabański, no to był młody facet, który dopuścił się tego, czego się dopuścił, ale biorąc pod uwagę całokształt funkcjonowania wszelkich elementów związanych z karą eliminacyjną, to też to nie jest tak, że tu stawiamy zawsze znak równości ze sprawiedliwością jakąkolwiek, więc tak się akurat zdarzyło, że właśnie
padło na niego.
Padło na niego, tak.
Gdzie była egzekucja?
To był Kraków, 88 rok, kwiecień z tego co pamiętam, chyba 21 kwietnia.
To było jakieś wydarzenie publiczne, czy po cichutku?
Wiesz co?
Pisało o tym media? Jak to było wtedy?
Nie jestem w stanie tego ci dokładnie zrelacjonować. Na pewno jakaś wzmianka na ten temat się ukazała w mediach, bo wydaje mi się, że to było standardowe w tym momencie, biorąc pod uwagę te media, które na ten czas obowiązywały, tak? Natomiast no, na pewno nie nadawano temu takiej otoczki, jaką pewnie nadano by temu wydarzeniu teraz. Tak można się po prostu spodziewać.
Mm. No tak, to jeszcze nie były czasy tabloidów i tak dalej.
Tak,
w całym PRL-u wydano 321 orzeczeń mówiących o karze śmierci. Kiedy dowiedziałem się o tej liczbie, to się zastanawiałem, czy to jest dużo, czy mało. Czy można to jakoś ocenić, porównać, do czego?
To jest bardzo ciężkie pytanie, bo to jest pytanie, które jest w tej piramidzie pytań, które można sobie stawiać przy okazji kary eliminacyjnej, pewnie jedną z platform. Jest mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć, czy to jest dużo, czy to jest mało. Tak? To też nie jest tak, że ta kara w jakimś stopniu eliminowała rzeczy złe ze społeczeństwa. To jest pewnie jeden argument. Drugi, czyli ten taki charakter odstraszający kary, taka powiedzmy prewencja ogólna, która by się z tym wiązała, tak, bo wiadomo, to gdzieś tam w kodeksie karnym jest zapisane mniej lub bardziej wyraźnie, jeżeli chodzi o tę prewencję indywidualną i tę prewencję taką generalną. Ale to też pewnie coś, co należałoby połączyć ze statystykami w zakresie tych najcięższych zbrodni, bo jeżeli mówimy o karze śmierci, tutaj wiadomo, gdzieś z tyłu głowy wiemy, że będziemy mówili o zabójstwie, pewnie o takim zabójstwie w typie kwalifikowanym, czyli powiedzmy tych takich sprawach, które są, mówiąc kolokwialnie, bardziej okrutne. Oczywiście biorąc pod uwagę też te obostrzenia, czy też te zapisy kodeksowe z kodeksu karnego z roku 69 czy z roku 32, one są trochę różne od tych z roku 97, gdzie już de facto tej kary eliminacyjnej, prawda, w tym kodeksie nie mamy. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Czy ona też była taką karą, gdzie sądy przesadzały z tego typu orzeczeniami? Wydaje się, że w niektórych przypadkach na pewno tak było. Prowadziłem rozmowy z sędziami, którzy wydawali wyroki kary eliminacyjnej. Takie rozmowy odbyły się dwie.
Oni to wspominali? Co, jak oni o tym opowiadali? To było dla nich bardzo istotne wydarzenie? Czy wcale nie?
Pierwsza z rozmów z panem profesorem, dziś absolutnie aktywnym zawodowo, byłym sędzią Sądu Najwyższego Izby Karnej przez wiele, wiele lat, dotyczyła orzeczenia, które zapadło w sprawie bardzo głośnej, bo w sprawie Kolanowskiego, czyli Poznań, czyli połowa lat 80. i pan profesor dziś wtedy był przewodniczącym składu sędziowskiego. Rozmawialiśmy długo na ten temat, bo przecież to jest sytuacja jednak mimo wszystko niestandardowa, że mamy do czynienia z kimś, kto siedział naprzeciwko, czy tam może gdzieś w okolicy, blisko tego, prawda, skazanego, a przypadek Kolanowskiego jest przypadkiem absolutnie hardkorowym, to zresztą jest powszechnie znana sprawa, znany kazus. I pan profesor, wtedy sędzia, nie miał wątpliwości co do tego, że tego człowieka mimo wszystko i mimo tego, że i wtedy, jak deklarował, i dziś jest przeciwnikiem kary eliminacyjnej, to stwierdził, że to okrucieństwo, to zezwierzęcenie po stronie sprawcy było na tyle duże, że absolutnie żadna inna kara nie spełniłaby jakiejkolwiek swojej funkcji, celu. No bo cóż można było zrobić z tym człowiekiem? Tam też z Kolanowskim wiemy różnego rodzaju akty nekrofilskie, oczywiście zabójstwa. Tam też było zabójstwo małej dziewczynki, które tak trochę rozmawialiśmy, że może trochę przechyliło szale jednak w kierunku tego, że jako przewodniczący składu sędziowskiego oczywiście on przebiegu narady nie mówi, bo to jest tajne.
To jest tajne.
Tak? Więc trochę to jakby było takim kamykiem do tego właśnie orzeczenia, ale mówię to na podstawie własnych domniemań, bo takie sformułowanie jednak nie zostało potwierdzone. I wiesz, i druga rozmowa, która odbyła się w Radomiu, w Sądzie Okręgowym, też z panem sędzią, który w połowie lat 90. to był jeden z ostatnich orzeczeń dotyczących właśnie wymierzenia kary śmierci, wymierzył karę śmierci w stosunku do młodego faceta, dwudziestokilkoletniego, który już wcześniej oczywiście miał kontakt z prawem, bo był tam oskarżony i skazany nawet za zgwałcenie w grupie kilku osób, znaczy chyba z tego co pamiętam, to z kolegą zgwałcili dziewczynę i ten wyrok pierwszy był dość niski. Mówił oczywiście o tym pan sędzia, że jakby to zaszła taka niewspółmierność tego, co wydarzyło się właśnie w tamtej sprawie, czyli ten wyrok po prostu był zbyt niski, a to sprawa Tomasza C., tak może powiedzmy, który jest też bardzo ciekawy kazus. To są ciekawe sprawy, dlatego też ciężko było mi odpowiedzieć na to pytanie twoje, czy to dużo, czy mało, bo widzisz, i teraz tak, mamy człowieka, który zostaje skazany w pierwszej instancji na karę śmierci, dlatego że ten facet po prostu nie rokuje, tak? Jest po raz drugi przed obliczem sądu, dopuścił się zgwałcenia, dopuścił się zabójstwa młodej dziewczynki, sąsiadki, znam to miejsce, byłem tam trzykrotnie w tej miejscowości. Kiedy pojechałem tam za pierwszym razem, to uwierz mi, to była sytuacja dla mnie nawet niestandardowa, dlatego że to jakiś dzień, wtorek, środa, i pomyślałem sobie, okej, to jest blisko, więc wsiądę w samochód, ubiorę się, prawda, wezmę prysznic i pojadę, zobaczę, jak to wygląda. No, ja pojechałem na to miejsce, na miejsce, gdzie, prawda, mieszkała ofiara, i okazało się, że to są dwa domostwa, które są obok siebie, czyli widzieli się przez szybę, bo tak są te domy gdzieś tam skonfigurowane. W domu ofiary nie było nikogo. Poszedłem do domu sprawcy z taką trochę duszą na ramieniu, bo nie wiadomo, czego można się było spodziewać. Wyszedł brat tego pana i chwilę porozmawialiśmy. Po czym byłem tam po raz drugi, rozmawiałem z siostrą ofiary raz, potem drugi raz. Rozmawiałem później z sędzią i on też miał ogromne wątpliwości, wydając ten wyrok jako przewodniczący składu sędziowskiego. Wątpliwości, które jakby ich wiesz, pokazanie to było to, w jaki sposób cały skład sędziowski zachowywał się na sali sądowej, czyli dla nich odczytanie tego orzeczenia, odczytanie uzasadnienia, przekazanie uzasadnienia było podobno większym zdecydowanie wyzwaniem i może traumą niż dla samego oskarżonego, skazanego. Ciekawe. Który po prostu to przyjął.
Tak? Na spokojnie.
Tak, jemu się udało, można tak powiedzieć, udało się mu, dlatego że w drugiej instancji ta kara eliminacyjna została zamieniona na karę 25 lat, z tego co pamiętam. On swoje odsiedział, wyszedł, żyje, przez chwilę mieszkał w tej miejscowości, wrócił do niej, ale jakby to był taki pomysł, który chyba z wielu względów był nieudany. To nie tylko chodzi o to, że ktoś by go tam miał, prawda, napiętnować po 25 latach, bo wiadomo, sytuacja się zmieniła, czasy się zmieniły. Natomiast to też osoba, jakby znam to z drugiej strony, bo rozmawiałem też z księdzem, który prowadzi, jest kapelanem, naczelnym kapelanem Służby Więziennej, prowadzi taki ośrodek, przystanek na drodze w Czerwonym Boże właśnie dla takich skazanych, którzy wychodzą i trochę nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. I właśnie ten człowiek tam trafił. Nie wiem, czy teraz tam przebywa, jest człowiekiem wolnym, może robić ze swoim życiem, co chce. I zobacz, i mamy taki precedens, tak? Człowieka, który, mówimy o Czabańskim, który był młodym gościem, zrobił coś bardzo złego, nie powinien się znaleźć w tym miejscu, w tym czasie. Oczywiście potem te wszystkie opowieści, które z jednej i z drugiej strony były gdzieś tam przepychane podczas postępowania sądowego, one jednak nic mu nie dały, bo został finalnie skazany na karę eliminacyjną. I mamy z drugiej strony kilka lat później młodego człowieka, któremu się po prostu upiekło, tak można powiedzieć. Tak? Ale jak to wpłynęło na jego życie? Rozmawiałem właśnie, pytałem też tego swojego, mogę tak powiedzieć, przyjaciela, właśnie księdza Jabłońskiego, czy jest jakby sens, żeby rozmawiać z nim. On mówi, że nie, zostaw to, bo to jest już też, to jest niepotrzebne, nie? Więc nie wchodzimy w to, bo nie ma sensu. Czemu to miałoby służyć? Nie?
Jak wyglądały egzekucje w PRL-u, powiedz? Jak to się odbywało? Jak to było organizowane? Jak to przebiegało? To było krzesło? Powieszenie? Rozstrzelanie?
Powieszenie to są zapisy. To są zapisy kodeksowe, więc w stosunku do żołnierza, odpowiem krótko, to pewnie rozstrzelanie, w stosunku do zwykłego obywatela to po prostu powieszenie. Do tego cała ideologia tego całego zjawiska finalnego tego, prawda, wykonania już, czyli wiadomo, obecność osób, które no wręcz były do tego zobligowane, żeby podczas tej egzekucji po prostu być. Tutaj pewnie można by było, bo też wielu na pewno z twoich słuchaczy czytało spowiedź, prawda, ostatniego kata, to reportaż, książka pana Andrzejczaka-Andrzejewskiego, nie pamiętam już teraz nazwiska, więc też pewnie mają tam jakieś swoje zdania na ten temat wyrobione, prawda, osoba kata, który no na pewno nie z lubością, ale te wyroki po prostu wykonywał. Myślę, że tyle. Jakby nie doszukujmy się tutaj jakichś takich niebiańskich, prawda, wizji czy czegoś
wiesz,
takiego.
Jest to coś takiego, co widzimy w wielu filmach. Są tam sceny opowiadające chociażby o czymś takim jak ostatnie życzenie, tak. Ostatni posiłek. Czy tego rodzaju elementy to jest wyłącznie filmowa fikcja, czy faktycznie były takie zwyczaje?
Nigdy nie dotarłem do materiałów, które gdzieś dotykałyby samego procesu egzekucji. Oczywiście, może nie tyle, że nie dotarłem, ale jakby się nigdy na tym specjalnie nie skupiałem, prawda? Więc to jest tak. Mogę tylko na podstawie swojej wiedzy powiedzieć, że jeżeli to życzenie nie było gdzieś tam, prawda, super specjalnie przesadzone, to po prostu było realizowane, tak? No cóż, to mógł być list do kogoś, to mógł być jakiś posiłek, to mógł być po prostu papieros. To też było tak i też o tym rozmawiałem swego czasu z osobą, która ma zdecydowanie większą wiedzę na ten temat niż ja, że czasem tego więźnia po prostu też straszono tak w ten sposób, że o, już to będzie jutro, naszykuj się, to na pewno się będzie działo.
No
to
właśnie, oni wiedzieli, kiedy będzie egzekucja, jak długo na nią czekali.
Właśnie mieli o tym nie wiedzieć i to też podobno wywoływało ogromną traumę u nich, także nie wiem, jak do tego się odnieść, bo jakby materiał badawczy tutaj to jest materiał, który jest tam tylko gdzieś zapisany też, wiesz, to też nie jest tak, że znalazłoby się teraz, nie wiem, dziesiątki osób, które chciałyby o tym w jakikolwiek sposób opowiadać chętnie, to po pierwsze, a po drugie to jest też upływ czasu, bo to jest 30 lat i więcej, tak, od tych historii, więc ja jakby tego modelu specjalnie nie eksplorowałem może w tych swoich, prawda, dociekaniach i de facto skupiłem się tylko na tym, co już jest zapisane, więc jakby tak.
Dopytam cię jeszcze tylko może o tę instytucję kata. Wspomniałeś o ostatnim kacie. No, dosyć specyficzne zajęcie. Zastanawiam się, czy takich osób było wiele, czy ona była jedna i obsługiwała całą Polskę. Co to był za człowiek? Czym on się zajmował na co dzień? Czy w ogóle nie było problemu z tym, żeby obsadzić takie stanowisko?
Takie stanowisko. Wiesz co, odpowiem krótko, bo tak, to też jest tylko i wyłącznie literatura. Mogę mówić tylko o tym, co przeczytałem. Mhm. Tak? Jakby nie mam tutaj większej wiedzy, więc no cóż, wiadomo, że to osoba, która znajdowała się na jakimś etacie gdzieś w służbie więziennej, który to etat był tak niespecjalnie rozpoznawalny i rozpowszechniany. To jest jakby jedna rzecz. Tak? Osoba, która się zgłaszała do zakładu karnego po to, żeby właśnie tę egzekucję wykonać. Rozmowa z osobą, którą tutaj już dzisiaj dwukrotnie wspominałem, czyli z kapelanem służby więziennej, gdzie ksiądz Jabłoński mówi, że sobie nie wyobraża teraz takiej sytuacji, żeby gdzieś na etacie w służbie więziennej funkcjonował ktoś, kto miałby wpisane w swoim, prawda, karcie opisu stanowiska służbowego, że jest katem. Więc to taka ciekawostka, oczywiście no, bardzo istotna też dla osób, które jakby są zagorzałymi przeciwnikami kary śmierci. Więc chyba tyle. Jakby, wiesz co, też tak po ludzku do tej sprawy podchodząc, no cóż, no nie wydaje mi się, żeby ktoś czerpał z tego nadmierną radość, że pozbawia kogoś życia. Ciężko mi też wejść w skórę takiej osoby i zastanowić się nad tym, czy to było po prostu mechaniczne, czy tam gdzieś dochodziły jakieś, prawda, elementy takie, które nazwijmy je, były jakieś ekstraordynaryjne, a związane, prawda, z różnego rodzaju ceremoniami, o których tam każdy wie, zrzucanie rękawiczek białych, gdzieś tam, prawda, jakieś wypowiadanie haseł, które ten kat miał, prawda, wypowiadać. Myślę, że to była praca, może nie tak jak każda, jak każda inna, ale no wiadomo, specyficzna, co to dużo mówić. Została do tego pewnie powołana osoba, która się charakterologicznie nadawała. Natomiast z literatury no też wiemy o tym, że te rozmowy, które były prowadzone, one jakby mają taki jeden finał, że jednak los tego kata ostatniego w Polsce, on taki był trochę nieszczęśliwy, bo wiadomo, tam się pojawiły różne problemy, takie jak alkoholizm i gdzieś, prawda, takie może, nie wiem, problemy natury psychologiczno-psychiatrycznej, może bardziej psychologicznej, ale wiesz, czy jakby super podłożem do tego było to właśnie, co on robił przez jakiś czas swojego życia, czy też to po prostu by się pojawiło, bo nie wiem, było to gdzieś zapisane w genach. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć.
Rok 89, ustawa abolicyjna, która zniosła karę śmierci, tak? Ci wszyscy, którzy otrzymali karę śmierci, zostali na nią skazani. Zamieniono im wyroki na 25 lat więzienia, ale pomimo tej zmiany wciąż
tak, ale było
sądy dokładnie tak, wydawały takie orzeczenia. Tak. Dlaczego? Czemu to służyło? Czemu tak było?
No jakby ta kara została zawieszona, wiadomo. Zostało zawieszone wykonanie tej kary, tak? Bo to był taki czas przemian społecznych, bo do dyskursu społecznego na temat kary śmierci co jakiś czas się wraca i wiadomo, w ostatnich latach to jakby to idzie, no to jest jakby związane z tym, że tej kary śmierci już w kodeksie karnym po prostu nie mamy. To też idzie w takim kierunku właśnie humanitaryzmu, prawa karnego, więc trochę to jest passé mówienie o karze śmierci teraz już, a to też wracając do końcówki lat 80., czas przemian społecznych i też jakby taki postulat, który od kilku lat gdzieś funkcjonował w takim obiegu prawnym, może nie medialnym, ale no może medialnym poniekąd na tamte czasy oczywiście w tej wielkości, o której możemy mówić. I cóż, samo wykonanie zostało zawieszone, sądy orzekały karę śmierci w dalszym ciągu. Też tutaj przed nagraniem wspominaliśmy moją rozmowę z ostatnim skazanym na karę śmierci w Polsce, który, no powiem tak, no ma się dobrze, żyje, przebywa w zakładzie karnym już dosyć długo.
Ty miałeś okazję z nim się spotkać.
Tak, miałem okazję z nim rozmawiać, akurat to był czas takiej końcówki pandemii, więc rozmawialiśmy online, prawda, przez któryś tam z komunikatorów. Natomiast rozmowa trwała dosyć długo. No i wnioski z niej są ciekawe, absolutnie.
Podzielisz się?
No pewnie. Jakby to jest osoba, myślę, że tu akurat możemy użyć nazwiska, bo to jest osoba dosyć medialna, może to dziwnie zabrzmi, pan Zbigniew Brzoskowski, czyli właśnie zabójca dwójki osób. I cóż, osoba medialna, bo występująca swego czasu pani Ewy Drzyzgi w programie, później szereg rozmów, które ukazały się w publikacjach osób, które chociażby publikują w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. I ta moja rozmowa z nim, która to była długa, zaczęła się od takiego narośla roszczeniowego po stronie skazanego. Cała rozmowa przebiegała w miłej atmosferze. Gdybyśmy się spotkali, nie wiem, w pociągu, na stacji benzynowej czy gdziekolwiek, to pewnie...
Nic by nie wskazywało na to?
Pewnie tak. Pewnie gdybyśmy takim, wiesz, baczniejszym okiem się może przyjrzeli, to pewnie niektóre zachowania, wiadomo, po 30 kilku latach przebywania w zamknięciu, zresztą sam pan Brzoskowski o tym mówił, że za przeproszeniem wstaje na gwizdek, sika na gwizdek, stoi tak jak stoi, jest zapięty tak jak jest zapięty, bo nie chce, żeby mógł tam ktokolwiek zwracał uwagi, jak ma robić to od godziny 12, to robi od godziny 12, nie od 12:15, nie kręci nosem i tak dalej. Więc on do tego świata się absolutnie przyzwyczaił, przygotował i tam po prostu funkcjonuje, chociaż tak jak powiedział, chciałby zafunkcjonować w świecie tym naszym, który jest tam, prawda, za murami.
Czyli marzy o wolności, tak? A jaka jest jego postawa, jaka była wtedy podczas twojego spotkania? Czy on no, żałował tego, co zrobił? Czy czuł się poszkodowany przez wymiar sprawiedliwości?
Czuł się poszkodowany przez wymiar sprawiedliwości. Myślę, że i do tego też potem mam nadzieję, że też wrócę podczas naszej rozmowy, że nie wszystko zostało w jego sprawie zrobione tak, jak powinno być zrobione, że były wątpliwości, że to był młody człowiek, który dopuścił się tego czynu. I wiesz, dzisiaj to nie wiem, jak to by się mogło skończyć. Wiesz, nawet mimo tego, że on, prawda, zabił z zimną krwią dwie osoby, gdyby nawet funkcjonowała kara śmierci, nie wiem. Jeden z moich rozmówców, profesorów prawa, powiedział mi, że no sędzia nie jest prostytutką, żeby się wszystkim podobał. Ale jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że w przypadku Czabańskiego Tarnów, małe miasto, tam Elbląg też, no takie wiadomo, no jedno może małe miasto. I ten jakby taki społeczny nacisk do tego, żeby jednak ten prawda, ten wyrok zapadł, no gdzieś tam pewnie z tyłu głowy skład sędziowski musiał mieć, tak? Pan Brzoskowski, no cóż, rozmowa, tak jak powiedziałem, przebiegała w dobrej atmosferze, powtarzał to, co powtarza od wielu lat, dotyczyło właśnie samego orzeczenia. Zacząłem mu zadawać pytania, które wydają mi się, i to jakby ta nasza miłość w cudzysłowie się tam skończyła w którymś momencie, zacząłem zadać mu pytania takie, które ty mi zadałeś, tak? Czy on żałuje? No to trochę żałuje, ale jakby nie pamięta całej tej sytuacji pomimo tamtych wielu lat. Czyli troszeczkę odchodzimy, prawda, od tego rozmówcy, od tego głównego wątku, tak? Po czym zapytałem się, czy no, zrobił cokolwiek, żeby jakby... No, przepracowywując tę karę w sobie przez tyle lat, gdzieś te swoje deficyty zwalczając, takie, które były związane chociażby z tym, że nadużywał alkoholu, z tą jego agresją, która z tym takim wybuchowym charakterem, który on niewątpliwie wydaje mi się, że w dalszym ciągu mimo wszystko posiada, to jakby, no nie wiem, jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskałem, kontynuując ten wątek i pytając tam trochę jeszcze mocniej, wyszło nam tak, że pewnie by chciał przeprosić, że pewnie by chciał znaleźć się na grobie tych swoich ofiar, ale nie robiłby tego absolutnie pod publiczkę, to byłoby intymne, indywidualne spotkanie twarzą twarz z grobowcem, który by tam gdzieś, prawda, przed nim stał i pewnego rodzaju rozmowa. Czy podczas takiego spotkania padłoby słowo, że przepraszam, że ja to po prostu zrobiłem, tak, no, jestem winny tego, co się stało, bo przecież tam nikt nikomu nie ukradł roweru, tylko tam było pastwienie się nad jedną ofiarą i zabójstwo drugiej ofiary, która to roztoczyła parasol ochronny nad naszym sprawcą i ten parasol przez wiele miesięcy, no myślę, że pomagał mu znacznie w tym, co się w jego życiu działo. No ale cóż, no.
Pytanie, tak wyszło, no. Jakie to słowo miałoby znaczenie.
Po czym oczywiście, jak już autoryzowaliśmy ten wywiad, bo ja tutaj też chcę, żeby to wszystko było lege artis absolutnie, no to wyszło na to, że ja go oszukałem i że napisałem za dużo, a de facto też w tych rozmowach, które prowadziłem, nigdy nie starałem się na to, żeby budować jakąś interpretację do tych słów. Po prostu to jest czysty zapis z rozmowy, bez żadnych tam wielkich naleciałości.
Ale nie do końca się w nim odnalazł, tak?
Nie do końca się w nim odnalazł. Powiedział, że został przedstawiony w złym świetle. Być może to jest związane z całym tym procesem, który gdzieś pewnie z tyłu głowy ma, bo wiadomo, tak jak powiedzieliśmy, pewnie chciałby wyjść na wolność. Zresztą jedna pamiętam z relacji prasowych, gdzie mówiłem dla jednej z gazet i to było tak dosłownie zacytowane, że gdyby wyszedł, to by się wykąpał, pokochał fizycznie z kobietą i najadł porządnie, a potem mógłby wrócić do zakładu karnego, więc... Ciężko jest z takimi ludźmi rozmawiać.
Takie były jego potrzeby, tak? Mhm.
Tak, no ciężko jest rozmawiać, wiesz, i ciężko też jest tak jakby wiedzieć w 100%, odnaleźć się w tym, co ta osoba mówi, wiesz, wybadać to, czy to, gdzie to jest, ile to jest prawdy w prawdzie. Miałem też przyjemność nie tak dawno rozmowy z jedną z dziennikarek śledczych, myślę, że teraz najbardziej, jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce, Hanią Dobrowolską właśnie, gdzie ona też ostatnio prowadziła rozmowy z zabójczyniami, tych rozmów było kilka. I też dosyć ciekawa sytuacja, bo mnie interesowały te szczegóły techniczne i mówiła o tym, że nie czytała akt sprawy, nie czytała akt personalnych tych kobiet, z którymi później rozmawiała, żeby nie zbudować sobie obrazu takiej właśnie osoby. Interesowało ją to, co ta osoba będzie miała, wiesz, do powiedzenia, a dopiero później zapoznała się z aktami. Wracała do tych rozmów i te rozmowy już były trochę inne. One były w innej temperaturze, w innym klimacie. Muszę ci powiedzieć, że to też jest absolutnie świeża sprawa i trochę nie wiem, jak do tego podejść, może to dziwnie zabrzmi, ale w ostatnim czasie dostałem zgody z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na 14-15 rozmów z osobami, które są na dożywociu dziś. Tak? To są osoby, które są w dwóch zakładach karnych, w dwóch okręgowych inspektoratach służby więziennej, a może tak w zakładach karnych podległych pod te właśnie dwa inspektoraty służby więziennej. I mam też taki dylemat, czy jechać, czytać akta, pójść i słuchać tego, co druga osoba będzie miała mi do powiedzenia jako osoba skazana na dożywotnie pozbawienie wolności, więc osoba, która, no wiemy, no, to jakby no jest za zabójstwo, w różnej konfiguracji to zabójstwo, prawda, skazana i czy czytać te akta wcześniej, czy też to zostawić i pójść po prostu tak do człowieka i po ludzku z nim porozmawiać, nie wiem, może po męsku, może nie, nie wiem. Ciężko dzisiaj zdecydować, wiesz, a też jest tak, że trochę się śmieję czasem ze swoimi studentami, że łatwiej jest dotrzeć do profesora prawa i z nim porozmawiać, takiego z piedestału, ze świecznika, niż do dożywotniego, prawda, skazanego, czy do osoby skazanej na, nie wiem, 25 lat, czy też na jakąś inną wysoką karę.
Niełatwo do takiej osoby dotrzeć, bo oni zazwyczaj nie chcą się spotykać, czy zakłady karne nie chcą godzić się na tego typu spotkania?
Odpowiadając na to pytanie absolutnie szczerze, muszę powiedzieć, że tak. Jest wiele osób, które chciałyby prowadzić badania naukowe w jednostkach organizacyjnych podległych Służbie Więziennej. Czyli napisać wniosek, otrzymać zgodę dyrektora zakładu karnego, pojechać i porozmawiać na przykład z osobą skazaną na dożywotnie pozbawienie wolności. Wiesz, mógłbyś ty pojechać, mógłbym ja pojechać, tylko to też niekoniecznie wpisuje się na przykład w proces resocjalizacji takiej osoby, readaptacji takiej osoby, bo być może taka osoba zrozumie, że jest jakąś gwiazdą w cudzysłowie, albo że jest osobą, której wiedzy ktoś, doświadczenia ktoś potrzebuje inny, osobą, która będzie gdzieś tam szukała kontaktu później z tobą, prawda, albo jest osobą, która chce wyjść na wolność wcześniej, więc pewnie taka rozmowa by się gdzieś tam, prawda, wpisała. Zakłady karne mają swoją wiedzę, wierzę, że jest to wiedza, która jest na tyle mądra, że wystarczy do tego, żeby podjąć mądre decyzje. Mówię to dzisiaj, wiedząc o tym, Rafał, że do swojej ostatniej publikacji prowadziłem korespondencję ze Służbą Więzienną przez 6 miesięcy i zgód nie dostałem. Być może troszkę za szeroko chciałbym tutaj te swoje badania przeprowadzić i to jakby była podstawa tego braku zgody. Natomiast no teraz jakby zawęziłem pole oczekiwań i to się udało. Więc z jednej strony zakład karny, to jest ta pierwsza część mojej odpowiedzi, a druga to sam skazany. I wiesz, to też zależy po prostu, bo to jest normalna ludzka sprawa. Ktoś siedzi 20 lat i teraz tak, przychodzi do niego ktoś, kto jest, nie wiem, naukowcem, dziennikarzem, wykładowcą akademickim, czy kimś tam, kto, nie wiem, będzie, prawda, nagrywał podcast i jest mu tam do czegoś potrzebne. Może się mu cieszy i będzie chciał porozmawiać. Może pomyśli sobie, że w tym jego takim świecie, w którym on żyje od 15 lat, to jest mu do niczego niepotrzebne. Może on będzie chciał wcześniej wyjść na warunkowe zwolnienie, więc
będzie chciał się wybielać.
Będzie chciał się wybielić. A może będzie chciał opowiedzieć i taką jakby, jak ostatnio właśnie z Hanią rozmawialiśmy, będzie chciał taką złożyć spowiedź swojego życia w obecności osoby, której kompletnie nie zna. Więc to też tak trochę jest wiarygodne inaczej, może powiedzmy w ten sposób. Są też ludzie, którzy milczą. Przecież starałem się i to nie było... Nie było jednostkowe podejście, starałem się, bo wiadomo, każdy, kto gdzieś zaczyna pływać, tak powiedzmy, w tej tematyce, gdzie są dożywotni, gdzie są ludzie, którzy gdzieś tam, prawda, otarli się o karę śmierci, chce pójść do Trynkiewicza i rozmawiać z Trynkiewiczem.
Więc nie chciał się z tobą spotkać.
Tak, nie, napisał, że on nie wyraża zgody na żadne spotkanie, ani teraz, ani wcześniej, ani później, i taką kartkę mi odesłano z zakładu karnego. Mieliśmy też taką próbę rozmowy ze znaną ci panią prokurator, która była oskarżycielem w sprawie Trynkiewicza, bo nawet zadeklarowaliśmy, że moglibyśmy tam pojechać we dwójkę i zobaczyć, o co w tym wszystkim teraz chodzi, prawda?
To dopiero byłoby spotkanie,
ale odpowiedzi nie było żadnej. Myślę, że to jest taka złożona sytuacja akurat z tą osobą, złożona sytuacja, która... Nie wiem, do czego doprowadzi, bo tu jest mnóstwo argumentów, o których trzeba było po prostu powiedzieć, tak? I takich prawnych, i takich społecznych, i takich, które mogą prowadzić może w najbliższym czasie do zmiany ustawowych. Dziś mamy, mogę to chyba powiedzieć, mamy czwartek, jutro mamy bardzo ciekawą konferencję na Uniwersytecie Warszawskim organizowaną przez panią profesor Płatek, która będzie dotyczyła kwestii obowiązywania ustawy o tak zwanych bestiach, już tam po 10 latach od obowiązywania. Będę się temu oczywiście przysłuchiwał z wielką uwagą.
Powiedzmy może o tym. Mówimy o tak zwanej ustawie o bestiach. Mhm. No to jest taka ustawa, która powstawała na szybko w związku z sytuacją, że ci najniebezpieczniejsi przestępcy mieli nagle po 25 latach więzienia wyjść na wolność. Politycy szybko chcieli temu zapobiec. Powstała ustawa, na mocy której powołano słynny ośrodek w Gostyninie. Tak. Wspomniałeś o profesor Płatek, zdaniem której jest to wielka skandal, porażka państwa polskiego.
Nielojalność państwa polskiego względem własnych obywateli.
Mhm. Możesz to rozwinąć? Czego dotyczą te opinie i wątpliwości? Dlaczego wiele osób uważa, że to jest bardzo źle, że takie miejsce powstało?
Miałem ogromną przyjemność rozmawiać z profesorem Rzeplińskim do swojej publikacji. Może od tego zacznę. To osoba, która jako prezes Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku rozpatrywała zgodność z konstytucją ustawy, która, prawda, powoływała ten tutaj rzeczony ośrodek.
Czyli profesor Rzepliński decydował o tym, czy ta ustawa jest zgodna z konstytucją.
Tak, no może nie bezpośrednio.
I przyklepał tę ustawę.
Uznał, że tego typu ośrodki funkcjonują w innych państwach, tam była mowa o Niemczech, o Australii, że jest to taki sposób społecznej obrony przed tymi ludźmi, którzy stwarzają zagrożenie, to jest jakby kolejny argument. Po trzecie, co z tymi ludźmi robić? Wypuścić ich, dać im pewnego rodzaju nadzór penitencjarny, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie kara została odbyta, dziękuję, wychodzą. Tak? I to jest to. Pan profesor wspominał o tym i myślę, że to jest słuszne, że sam projekt tego ośrodka, wiemy o tym, on zakładał bytność w nim kilkunastu osób, może kilkudziesięciu osób, ale na pewno nie setki, jak w którymś momencie i teraz wiemy, filia w Czersku, która gdzieś tam, prawda, tych ludzi dalej ze sobą łączy, może tak takiego sformułowania użyjmy, więc jakby nie było sposobu na to, żeby powiedzieć nie, tak, bo społeczne oczekiwanie
takie
było
takie. Takie też było społeczne oczekiwanie.
Żeby coś z tym zrobić, z tym fantem.
Żeby te osoby nie wróciły do społeczeństwa.
Tak, rozmawiałam z kilkoma jeszcze innymi osobami, oczywiście z panią profesor Płatek też, która do tego odnosi się absolutnie negatywnie.
To w czym problem? Może powiedzmy to, żeby to wybrzmiało.
Problem w tym, że ci ludzie odbyli karę i powinni wyjść po prostu, że jeżeli zakładamy od państwa polskiego to, że w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej ci ludzie otrzymują prawomocny wyrok drugiej instancji chociażby, prawda, no to państwo polskie powinno tych ludzi przyzwyczaić, przygotować do tego, żeby oni mogli wyjść na wolność, zresocjalizować ich, poddać ich procesowi readaptacji w systemie programowego oddziaływania, w systemie terapeutycznym taki jest, jaki jest wymagany i niech ci ludzie wyjdą, niech oni żyją, bo oni to, co odpokutowali, to co to, prawda, zostało przez nich dokonane lata wcześniej. Natomiast też to jest taka kontrowersyjna sprawa, być może ja, nie wiem, nie powinienem o tym mówić, bo jakby to jest pewnego rodzaju zgrzyt, bo też my rozmawialiśmy z panią profesor i padło takie pytanie, co z tymi ludźmi robić w takim razie, co to wypuścić ich gdzieś, niech oni idą sobie, bo ta ustawa jest zła, wyrzućmy ją do kosza, no właśnie, i co z nimi robić, tak? I no, to pytanie jakby pozostało bez odpowiedzi mimo wszystko. Mimo wszystko pozostało bez odpowiedzi, bo wiesz, to też jest dziwna sytuacja trochę z funkcjonowaniem tego ośrodka. Tam było orzeczenie właśnie taka nieścisłość z konstytucją związana z tym, że ci ludzie byli badani, to się odbywało bez żadnej decyzji administracyjnej, nie mieli możliwości odwołania się co 6 miesięcy, prawda, dziękuję, wkładamy dokument dotyczący osoby XYZ do teczki i dziękuję, siedzi dalej, tak, i to jest jakby, jest pacjentem, jest w dalszym ciągu poddawana, jak tam w jednym przypadku, terapii. Trafia się tam, raczej się stamtąd nie wychodzi. Były też sytuacje przecież, kiedy ludzie wychodzili na wolność i dopiero po pewnym czasie zostali, może to złe słowo, zaproszeni do ośrodka w Gostynie, mimo tego, że już układali sobie życie, zakładali rodzinę, prowadzili jakąś działalność. Czy to jest normalna sytuacja? Wydaje się, że absolutnie nie. I to są absolutnie argumenty takie, które trzeba wziąć pod uwagę. Profesor Rzepliński mówił o tym bardzo wyraźnie, że być może nie jest to rozwiązanie, które jest idealne, no bo idealne wydaje się, że nie jest, ale ono jest na tyle potrzebne, żeby funkcjonowało. Być może warunki lokalowe nie są dobre, bo o tym przecież Rzecznik Praw Obywatelskich
to powiedzmy wielokrotnie, o tym, że Gostynin jest mocno przeludniony, tak?
Tak, wielokrotnie wspominał. No, nie wygląda to dobrze, tam dochodziło do różnych ekscesów, buntów jeszcze pod rządami ówczesnego pana dyrektora tego właśnie ośrodka.
No właśnie.
Posłuchamy jutro na Uniwersytecie Warszawskim, jaki jest pomysł na to. Jest to też środowisko naukowe, które jest związane bardzo mocno właśnie z dzisiejszym funkcjonowaniem i władzami Ministerstwa Sprawiedliwości, z Fundacją Helsińską, więc jakby to te plany, które są, one są co jakiś czas, gdzieś pojawiają się w mediach, dotyczące chociażby jak ostatnio zmniejszenia liczby osób, które przebywają w zakładach karnych, bo tam mamy w tym momencie 73 tysiące, zakładamy 55 tysięcy, to pewnie jest też okej, bo przecież tam jest w zakładach karnych jest mnóstwo osób, które tam, no nie wiem po co tam siedzą, no siedzą, bo im jest chyba tak też trochę wygodnie do tego stylu życia, do tego uregulowanego planu dnia się przyzwyczaiły. I pewnie jakiejś resocjalizacji są poddawane. Ludzie pracują, wychowawcy, psychologowie nad tym, żeby oni po prostu wyszli lepsi, wyszli bez tych swoich deficytów, które mają. Natomiast no zobaczymy. Nie? Natomiast Gostynin jest takim tematem, który jest tematem otwartym. Oczywiście można by było tutaj więcej mówić. Tak? Jak sam wspominałeś, jak wyglądają te warunki lokalowe i czy rzeczywiście jest tak, że tam iluś tam strażników przypada, prawda, na jednego pacjenta i ci pacjenci tam się, wiadomo, są w systemie otwartym, więc oni się tam przemieszczają. Kiedyś swoim studentom powiedziałem, słuchajcie, jest środa, godzina 14, zadzwonimy do Leszka Pękalskiego, dlaczego mielibyśmy nie zadzwonić, nie? Przecież możemy, zgodnie z regulaminem możemy zadzwonić i zobaczymy, czy podejdzie do telefonu. I każdy był taki strasznie zdziwiony, że jak to tak się da. No właśnie, nie? I to tak też...
Dzwoniliście?
Coś to, co nie, no nie dzwoniliśmy, nie?
Prowokacja.
Tak, taka prowokacja, ale byli tacy trochę zaskoczeni i też no pytanie, bo wydaje mi się, że wszystko jest robione w jakimś celu, nie? Więc jeżeli ci ludzie przebywają tam, no to przebywają tam w jakimś celu, tak? Zajmowałem się kiedyś sprawą Henryka K. Niech tak zostanie. Może użyjmy pseudonimu medialnego Monstrum z Chorzowa, który to jest osobą widniejącą w publicznym rejestrze osób skazanych, więc możemy przeczytać, jaka była sygnatura akt, za co ta osoba została skazana, co się generalnie z taką osobą dzieje. On tam przebywa. Wiem, że kilka osób starało się z panem Henrykiem porozmawiać, ale to się też nie udało. No i zajmowałem się trochę tą sprawą. Czytałem te materiały, wstrząsające materiały. Wiadomo, że jak się pojawiają dzieci, że jak się pojawia jakiś gwałt, że jak się pojawia zabójstwo z takim okrucieństwem gdzieś, to każdy od razu się tutaj łapie za głowę i to jest straszne. I teraz no, są też ci zwolennicy właśnie no, jakby delegalizacji tego ośrodka i, no, no i przyjmijmy to, że ten człowiek też wyjdzie i no cóż, no nie wiem, czego mielibyśmy oczekiwać. Ja nie jestem w stanie takie pytanie odpowiedzieć. Nie wiem po prostu.
Profesor Monika Płatek, o której wspominałeś, no, tak jak powiedzieliśmy, jest przeciwniczką funkcjonowania takich miejsc jak Gostynin. Jest też wielką przeciwniczką kary eliminacyjnej. No a jednak, z tego co się orientuję, większość naszego społeczeństwa wciąż jest za karą śmierci. Tak to wygląda?
Tak jest. Wrócę jeszcze do tego wątku właśnie z panią profesor, bo tam zastanawialiśmy się podczas rozmowy, czy ewentualnie kara za ludobójstwo to nie byłoby dobrym rozwiązaniem wprowadzenie właśnie kary eliminacyjnej w stosunku do takiej osoby, która...
Czyli ewentualnie gdzieś... dopiero za ludobójstwo.
Tak, ale pani profesor też była przeciwna temu rozwiązaniu. Była przeciwna temu rozwiązaniu. Pamiętam, też rozmawiałem na ten temat z panią profesorą Gardocką, która no, rozważała jakby taką możliwość, ale jakby to zostawiliśmy sobie furtkę do jakiejś tam późniejszej dyskusji. No właśnie. I teraz tak, powiedzieliśmy o ludobójstwie i może gdzieś to ten wątek pociągnijmy dalej. Czyli wiesz, no, w sytuacji, kiedy kiedy trwa jeden czy drugi konflikt zbrojny, w sytuacji, kiedy giną dziesiątki, setki ludzi po prostu niewinnych zupełnie, już nie mówię o tam dzieciach, nie chcę, żeby to jakoś tam dziwnie zabrzmiało, my zastanawiamy się nad karą śmierci dla sprawcy, który no przecież nie siedzi na tej ławie oskarżonych dlatego, że ukradł przysłowiowy rower, tak? To jest pierwsza instancja, to jest druga instancja, to jest urząd prokuratora, to są obrońcy, to jest kilkuosobowy skład sędziowski w pierwszej instancji, w drugiej instancji, to są media, to jest społeczeństwo, jakby to jest taki teatr, który dotyka sprawy, kazusu oskarżonego, skazanego, gdzie społeczeństwo się ma prawo tym interesować i po prostu się tym interesuje. I teraz, wiesz, zastanawianie się nad tym, czy taka kara jest humanitarna, czy nie jest humanitarna w stosunku do takiej właśnie osoby, pewnie jest jakimś zagadnieniem do dyskusji. Ale wracając do głównego wątku, o który tutaj pytamy, czyli czy społeczeństwo jest za karą śmierci. Wyniki badań, które są chociażby prezentowane w tej mojej ostatniej publikacji, która dla rynku od niedawna, pokazują, że to jest to wahanie w granicach 60-70%. Być może ono spadnie w danym roku do, nie wiem, ale będzie przewyższało jednak tę połówkę osób, którzy są za takim rozwiązaniem.
Wiesz, to się jakoś dzieli na płeć, na wykształcenie, na miejsce zamieszkania?
To też ciężko powiedzieć, dlatego że zależy, kto bada i jakie pytania zadaje. Oczywiście mówienie o karze śmierci, o wprowadzeniu kary śmierci, co jest teraz de facto niemożliwe, jest takie trochę passé i zwolennicy są też tacy nie za bardzo.
To jest niepoprawne politycznie.
To jest trochę niepoprawne teraz w tym systemie, który funkcjonuje, tej kary nie ma. Wiadomo, są różnego rodzaju konwencje, które my implementowaliśmy, ratyfikowaliśmy, mamy je w polskim systemie i to jest jakby tutaj zamyka dyskusję.
Natomiast, ale wciąż większość Polaków jest za.
I większość Polaków jest za i też nie jest do końca tak, że chociażby na podstawie, tych moich skromnych de facto rozmów, które ja prowadziłem z wieloma osobami, które wypowiadają się w sprawach karnych, są profesorami prawa karnego, są karnistami, są sędziami, to też nie jest tak, że mamy stuprocentową zgodność co do tego, że kara eliminacyjna jest niepoprawna i że nie powinno jej być. Mówi się też o tym, że gdyby oczywiście taka możliwość wynikająca z tych właśnie przepisów prawa międzynarodowego, które przyjęliśmy, była, to gdyby ta kara była w pakiecie dla sędziego jako kara o charakterze dodatkowym, nie takim powiedzmy zasadniczym, gdzie można by się było właśnie zastanowić nad tym, czy jest jakikolwiek społeczny sens wychowywania tego sprawcy, który dopuścił się czegoś bardzo złego, to może by nie było tak źle. Powiem to teraz, choć pewnie tutaj wspominana pani profesor Płatek powiedziałaby, że jest to wyraz mojego prymitywizmu. Ja to absolutnie przyjmuję. Wydaje mi się, że, bo też mówisz tak, o zwolennikach i przeciwnikach kary śmierci. Jak mówi się o zwolennikach kary śmierci, to każdy ma gdzieś właśnie z tyłu głowy to, że będziemy go tam, prawda, wieszać, że to będzie jakiś proces, że my go ugotujemy, że to będzie tak, że to będzie społeczna odpłata, zemsta wręcz, to będzie charakter odstraszających tych argumentów. One są zawsze powtarzane.
Czasem chodzi też o to, żeby jednak bronić społeczeństwo przed takimi osobami, żeby one nie wróciły do tego społeczeństwa.
No właśnie, to też tak jest, że ten argument, on gdzieś tam później się, prawda, pojawia. I też
są też takie niższe argumenty, typu, żeby nie utrzymywać tych zwyrodnianców. Tak,
to tak, że są pomyłki. Też rozmawiałem z panią, która zajmowała już teraz, można tak powiedzieć, bardzo wysokie stanowisko w policji. Ona mówi, że też jest przeciwniczką kary eliminacyjnej, dlatego że widziała wiele przypadków pomyłek sądowych. No trochę się zdziwiłem, bo jednak postępowanie przygotowawcze będzie pewnie prowadził prokurator albo pewnie będzie zlecał jakieś czynności policji, więc trochę się dziwię, że to dochodzi do etapu postępowania sądowego i tam są jednak wątpliwości co do sprawstwa, co do winy.
No ale znamy takie przykłady. No,
takich przykładów jest.
Oczywiście Tomasz Komenda Arkadiusz Kraska.
Z panem Markiem się jakoś tam znamy, też ostatnio też publikował ze swoim
też
panem
mecenasem. Też był moim gościem.
Proszę?
Też był moim gościem.
A, jasne, to nie wiedziałem. No właśnie, więc wiesz, no to są takie przypadki, gdzie to są skrajne rzeczy, o których wiadomo. Można by było powiedzieć tak, Okej, okay, dobra, zostawmy to na 20 lat, niech ta osoba przez 20 lat przebywa w zakładzie karnym, zbierajmy cały czas materiały, badajmy, bo rzeczywiście tutaj zapada wyrok kary eliminacyjnej. Zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście tu jest 100% pewność. Jeżeli nie ma, to nie róbmy tego, po prostu w ten sposób. Niech ta osoba przebywa w zamknięciu z taką, powiedzmy, abolicją, takim zawieszeniem co do samego wykonania kary śmierci. No to się dzieje w Stanach, przecież tam ponad 2000 ludzi generalnie jest i siedzi w tym, w tych celach syndrom kary śmierci, więc to jest jakby to. Wracając wiesz, do tego też wątku orzeczenie kary śmierci. No, nie wiem, każdemu się to właśnie kojarzy z taką tam, prawda, społeczną odpłatą. Ale czasem, tak jak to trochę też chyba ustaliliśmy, nie wiem, być może to jest jakieś wyjście z sytuacji, które rzeczywiście ma po prostu bronić przed ludźmi, którzy się nie poprawią, którzy nie rokują. Ktoś pewnie powie, że to są jakieś herezje, że każdemu trzeba dać szansę i każdy musi widzieć światełko w tunelu i że my pewnie, że teraz pewnie pluję w twarz osobom, które zajmują się, prawda, procesem wychowania w zakładzie karnym. I tak pewnie to można przyjąć, powiedzieć, ale też wiesz, wracając tak do takich kwestii może bardziej prawnych, nie mamy w Polsce kary śmierci, ale mamy bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, które jest takim bypassem już bardzo mocno podczepionym pod samą karę śmierci. Oczywiście no to nie jest też wykonanie, ale tak, de facto odłożenie w czasie pewnego procesu, który zakończy się w taki sposób, w jaki się zakończy.
No tak i też wiele osób uważa, że to jest nieetyczne.
Tak, wiele osób uważa, że to jest nieetyczne, bo to wydaje się, nawet nie tyle wydaje się, jest to sprzeczne z tymi przepisami, które my w Polsce mamy i to przepisami międzynarodowymi, które prawda przyjęliśmy. To rodzi szereg wątpliwości. To jest już, wchodzimy na płaszczyznę rozmów politycznych, czego bym chciał uniknąć. Natomiast, no cóż, dożywotnie pozbawienie wolności jest wielką karą, tak można powiedzieć, dla sprawcy. I tak się teraz powszechnie przyjmuje. Bezwzględne dożywotnie pozbawienie wolności, gdzie tego światełka w tunelu nie ma, no to jesteśmy już blisko kary śmierci, której de facto wprowadzić się po prostu nie da. Ale jesteśmy blisko i skazujemy kogoś na jego, prawda, wieczne przebywanie w murach zakładu karnego. Wiesz, to jest bardzo złożone pytanie, to jest bardzo dużo argumentów.
Tak, jak rozmawialiśmy, obecnie, w obecnej rzeczywistości kara eliminacyjna jest mrzonką, jest fikcją, jest czymś, do czego na pewno nie wrócimy, ale wiemy, że rzeczywistość może się dynamicznie zmieniać. Gdyby za jakiś czas politycy wpadli na pomysł ogólnopolskiego referendum w tej sprawie, co oczywiście pewnie nie jest najlepszym pomysłem, i musiałbyś zagłosować. Masz tylko dwie możliwości, tak? Albo nie. To gdzie byś krzyżyk postawił?
Wiesz co, ja powiem tak. Tak jak powiedziałem, to też może nie jest specjalnie popularne, ale to jeszcze nie jest pierwszy program, w którym mówię o tym, że jestem za, że jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. I jak widzisz, jestem normalnym facetem, który nie ma gdzieś z tyłu jakiegoś toporka i nie biega i prawda, nie tutaj nie ma
jakichś jesteś takich... w większości w takim wypadku.
Jestem w tej większości, wiesz. Natomiast mój argumentem za tym jest nie tyle chęć odpłaty, powiedzmy, na tym sprawcy, tylko danie możliwości dla sędziego, który jest niezawisły, niezależny, do tego, żeby mógł zdecydować według swojej stanu wiedzy, swojego doświadczenia i według tego indywidualnego przypadku, który jest po prostu badany. A tak jak ustaliliśmy też, to nie jest jedna osoba, która po prostu o takim orzeczeniu decyduje, bo jest to zdecydowana większa ilość osób. Nie wspomnieliśmy tutaj o biegłych, którzy przecież taką osobę będą badali. To też nie jest tak, że to może się odbyć, czy miałoby się odbywać, prawda, to okrucieństwo wykonania kary śmierci, nie wiem, po krótkim czasie od samego orzeczenia, bo tak jak powiedzieliśmy, są przypadki, gdzie to jest po prostu wiadomo, gdzie to jest gdzieś jednak mimo wszystko ze znakiem zapytania i pewnie nie dałoby się wyeliminować ze społeczeństwa z takich przypadków, gdzie, gdzie można by się było pomylić. Ja też tutaj nie mówię o takiej systematyce, jakiejś statystyce, która by, wiesz, skupiała się, że to jest jakaś rzeź ogromna, prawda, w Polsce, bo przecież my nie o tym mówimy. Samych tych wyroków zapadało w ostatnich latach funkcjonowania, nie wiem, 10, 12 czy gdzieś w tych granicach.
Chodzi
tych
o jakieś
granicach.
absolutnie wyjątkowe.
Chodzi o absolutnie wyjątkowe sytuacje i też, no tak, tam szereg rozmówców, oni też mieli jakby tak widziałem w oczach, że tam takiego pewnika nie ma, takiego stuprocentowego, więc jest znak zapytania. A społeczeństwo, jak to społeczeństwo? Wiemy, tak, oni by chcieli szybko, skutecznie, charakter odstraszający, kara eliminacyjna, pozbycie się takiego, wiadomo, elementu, który gdzieś tam jest aspołeczny z tego naszego społeczeństwa, pewnie jakieś podniesienie poziomu bezpieczeństwa, pewnie pokazanie, że nie warto jest popełniać tego typu straszne zbrodnie, ale jak pytałem więźniów, tych, którzy są z kilkoma, przecież wiadomo, rozmawiałem, więc tam nikt nie mówił o tym, że ta kara tam kogokolwiek odstrasza. Jakakolwiek kara, czy to jest kara śmierci, czy 25
czyli
lat wcześniej.
Czyli kary nie ma znaczenia.
Tak, to nie ma znaczenia, jakby to są bardzo często...
Mają dokonać zbrodni.
Tak, to jest bardzo często impuls, to jest bardzo często wyraz różnych innych, prawda, deficytów, które wokoło takiej osoby są, albo ją po prostu charakterologicznie budują.
Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.